O Bogu. Dzięki Bogu, że jesteście. Otwórzcie wasze Biblię na księdze Kaznodzieja Salomona. Kaznodzieja Salomona, 7 rozdział. Kaznodzieja 7:10. Nie mów, jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne, bo nie mądrze byś o to pytał. Nie mów. I nie będę pytał, ile razy zadałeś sobie pytanie, jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne. Kto nie zadawał tego pytania wiele razy? Nawet wydaje nam się, że to jest mądre pytanie, prawda? Czyli coś się zmieniło. Co źle robimy, że teraz jest gorzej niż kiedyś. To wydaje się nawet sensowne pytanie. Ale Bóg mówi, nie mów, jak to jest. Otwórz jeszcze sobie Księgę Powtórzonego Prawa. Powtórzonego Prawa 32. 7. Powtórzmy prawo 32:7. Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci swoich starszych, a powiedzą ci. Ty najwyższy rozdzielał dziedzictwa narodom, a oddzielał synów Adama, wyznaczył granice narodom według liczby synów Izraela. Czyli tutaj mówi Bóg, wspomnijcie dni dawne. Jeszcze Psalm 44. Psalm 44. Od pierwszego wersetu. Boże, słyszeliśmy na własne uszy, nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego dokonałeś za ich dni, w czasach dawnych. Ty własną ręką wypędziłeś pogana, ich osadziłeś, wyniszczyłeś narody, a ich rozprzestrzeniłeś. I tak dalej. Jeszcze jeden fragment, to będzie Księga Jeremiasza, 2 rozdział. Księga Jeremiasza, 2 rozdział. Od 2 wersetu. Jeremiasz 2:2. Może od 1 czytamy. 2:1. I doszło do mnie słowo Pana mówiące, idź i wołaj do uszu Jerozolimy tymi słowy. Tak mówi Pan, wspominam Cię, życzliwość Twojej młodości i miłość Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś za mną na pustyni, w ziemi nieobszewanej. Izrael był świętością dla Pana i pierwocinami Jego plonu. Wszyscy, którzy Go pożerali, ściągali na siebie winę. Spadało na nich nieszczęście, mówi Pan. Słuchajcie słowo Pana, domu Jakuba i wszystkie rody domu Izraela. Tak mówi Pan, jaką nieprawość należli we mnie, wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie, poszli za marnością i stali się próżni. I nie pytali, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu, który nas prowadził przez pustkowie, przez ziemię pustą i pełną rozpadlin i tak dalej. Czy wydaje mi się, że Bóg kilka razy albo mówi nam, że mamy o tym pamiętać, wspominać, że Bóg sam zadaje sobie pytanie, jak to jest, coś takiego, co się zmieniło, a więc kiedy mówi w naszym tekście, nie mów, jak to jest, że dawne dni, jeszcze raz nasz tekst, 7:10, kaznodzieja, jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne, czyli tak zwane stare, dobre czasy, tak? Po angielsku mówimy the good old days, tak? I mu było lepiej kiedyś tam, co się stało, teraz jest kiepsko, co się stało, co się zmieniło. A Bóg mówi, nie mów, nie zadawaj tego pytania. Wydaje mi się, z tego co dzisiaj czytaliśmy, wydaje mi się, że niekoniecznie Bóg nie chce, abyś się dowiedział, bo Bóg chyba chce, abyśmy badali, co się wydarzy, co się dzieje, co jest nie tak, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w kościele, czy w społeczeństwie, co się zmieniło i abyśmy coś zmienili, coś poprawili. A więc, czy jest inny powód, dla którego Bóg mówi, nie mów. Mam kilka pomysłów, dlaczego mówi, nie mów. Otwórzcie sobie Księgę Liczb, rozdział 11. Liczb, 11 rozdział. Czy Bóg nie chce, abyśmy nauczyli się z błędów innych? Czy Bóg nie chce, abyśmy porównywali nasze czasy z czasami dawnymi, abyśmy nie wyciągnęli żadnych wniosków, czy o coś innego chodzi? Księga Liczb, 11 rozdział, 1 werset. A lud zaczął się skarżyć, co się Panu nie podobało. Gdy więc Pan to usłyszał, bardzo się rozgniewał. I ogień Pana zapalił się przeciwko niemu i pochłonął krańce obozu. Wtedy wołał lud do Mojżesza, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień zgasł. I nazwał to miejsce Tabera, bo ogień Pana zapalił się przeciwko nim, a pospólstwo, które było wśród nich, ogarnęło pragnienie. Synowie Izraela też płakali na nowo i mówili, któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. A teraz nasza dusza wyschła, bo nic innego przed oczami nie mamy, oprócz tej manny. Być może mamy nie mówić. Dlaczego? Ponieważ często tylko marudzimy. Nic więcej. Tylko marudzimy. Mamy taki nawyk, żeby marudzić. I z takim nawykiem często jest tak, że nawet nie zauważamy, że marudzimy. Staje się to taką rutyną, że pierwsza reakcja na cokolwiek to jest marudzenie, narzekanie. Ja, łącznie z każdym chyba na świecie, lubimy marudzić. I mamy zawsze jakieś tam wytłumaczenie, bo chcemy, żeby było lepiej i chcemy, żeby coś się zmieniło, ale tak naprawdę bardzo często marudzimy, bo marudzimy. Po prostu. Łatwiej, nie wiem, tak nasza natura cielesna, grzeszna jest łatwiej marudzić niż radować się, dziękować, cieszyć się. To nawet nie brzmi logicznie, bo kto lubi słuchać marudzenia? Masz dzieci marudne? Podoba ci się? Kiedy robisz obiad, a dziecko mówi, nie chcę, nie lubię. Albo mąż mówi, a czemu tak późno? A czemu przepalone? A czemu zimny obiad? A czemu tak? A czemu taka zupa? Lubisz to? Na pewno nikt nie lubi słuchać, ale każdy z nas przynajmniej umie, może nie lubi, ale umiemy marudzić. I czasami, kiedy pytamy, zadaję to pytanie, tak jak mówi nasz tekst. Jeszcze raz. Mówi tak, nie mów. Jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne? Że tylko marudzimy. O, kiedyś mieliśmy melony, porę cebulki. Teraz nie mamy tego. I nie ma żadnego innego jakby planu albo powodu, albo nie ma chęci, żeby coś, tylko czyste marudzenie. Nic dziwnego, że Bóg mówi, nie mów. Bo wiem, skąd to przychodzi. Pochodzi z serca marudnego. Tylko marudzisz. Narzekasz, bo łatwiej narzekać niż dziękować Bogu za te dni, które są. Paweł mówi nam pod nazwiskiem Ducha Świętego w liście do Filipian, 2 rozdział, jeden z najtrudniejszych wersetów w całej Biblii chyba dla nas, Filipian 2:14. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów. Czasami nie lubię wersetów, gdzie jest słowo wszystko. Wszystko? Czyńcie bez szemrania? Teraz, gdyby ja staramy się wykończyć dom, jeszcze nie mamy wody ani kanalizacji. Ciężko nie marudzić, narzekać. A Bóg mówi, czyńcie wszystko bez tego. Wszystko. Zastanów się, czy twoje pytanie, jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne, pochodzi tylko z czystego duchu marudzenia. Druga opcja. Może nie marudzisz. Może tylko gadasz. Umiemy gadać też, nie? Czasami gadamy i gadamy i gadamy i może nie pochodzi z takiego ducha marudzenia. Po prostu lubisz gadać i gadać o to, o, kiedyś było lepiej, kiedyś moja babcia, kiedyś... I okej, ja rozumiem to, ale czy jest jakiś wniosek wyciągany z tego? Czy tylko gadamy? Tylko wspominamy, jak fajnie było. Wspominamy o tym, jak to było kiedyś, to kiedyś rządzący byli uczciwi. Nie wiem, czy jest to możliwe. Kiedyś szefowie byli lepsi. Nie wiem, czy tak było, ale gadamy i po co? Tylko wspominać dawne czasy, a nie żyć tymi czasami, które są? Wydaje mi się, że jest też jakaś słabość, kiedy wracamy się myślami tylko do takich, o, kiedyś moja żona była taka, kiedyś mój mąż był taki szczupły, taki przystojny, taki, no, i czy to pomaga dzisiaj? Może nie marudzisz, może go wspominasz, ale czy to jest budujące? Może nie do końca. No kiedyś w naszym kościele było 10 różnych czas, na społeczność teraz jest tylko 3. A fajnie było. Kiedyś. Czy to jest budujące? A może twierdzi, że tylko mówisz o faktach. Ja nie narzekam. Ja tylko mówię o faktach. Tak jest. Ale w jakim celu? Jan 18 rozdział. Chodzi o to, czasami, mi się wydaje, czasami wspominamy te czasy i myślę, że jest fajnie wspominać dawne czasy. Proszę nie źle zrozumieć. Każdy z nas ma dzieciństwo, wspominamy czasy z dziadkami, wspominamy czasy z kolegami, z koleżankami, okej, wszystko. Ale kiedy wspominamy takie czasy i damy do zrozumienia, że teraz nie ma tego, albo jest inaczej, może trochę gorzej, a nie narzekam. Prawda? Tak mówimy. Nie narzekam. Tylko mówię o faktach. Kiedyś było tak, teraz jest tak. Czy tylko gadamy, ale nie interesuje nas żadne rozwiązanie? I to dotyczy każdego z nas prawdopodobnie. I wiem, że poniekąd to też może czasami trochę bardziej dotyczy kobiet, przepraszam was, siostry, ale wiecie, że my mężczyźni ogólnie nie bez powodu lubimy narzędzia. Wiecie dlaczego lubimy narzędzia? Ktoś wie? Lubimy naprawiać, prawda? Nawet lubimy naprawiać różne sytuacje życiowe. A kobieta lubi tylko o tym gadać. I ona chce mówić o swoich problemach. Nie narzeka, tylko mówi. No tak było i miała taki dzień i przez pół godziny mówi o tym, co było. A facet mówi, dobra, wiem co zrobić. No, tak. Nie, słuchaj mnie. Dobra, słuchaj jeszcze bardzo. Dobra, słucham. Okej? Okay? Inaczej. No, nie chcę tego, tylko słuchaj. A, już w końcu zrozumiałem. Są sytuacje, kiedy człowiek, bardziej chyba kobieta, chce po prostu mówić o tym, co się wydarzyło, bo ona musi z tego, musi to wydobyć z siebie, ale niekoniecznie chce naprawić tego. Dobra, nauczyłem się. Nie naprawiamy. Nie, słucham. Spokojnie, cierpliwie. Ale czasami każdy z nas gada o tym, co się dzieje w kościele. No, kiedyś ten pastor był taki. Kiedyś myśmy na nabożeństwie tyle osób, teraz jest mniej. Szukasz rozwiązania? Pytasz dlaczego? ponieważ chcesz wiedzieć, co zrobić, czy masz propozycję, czy tylko gadasz o tym, co było. Jeśli tak, wydaje mi się, że Bóg mówi, nie mów. Nie mów, jeżeli nie będziesz szukał żadnego rozwiązania. To dotyczy małżeństwa, rodziny, pracy, kościoła. Dlatego Bóg mówi, wielomówność nie bywa bez grzechu. Bo można tyle gadać, że to nie jest ani budujące, ani nie ma chęci naprawy, tylko mówić. Nic dziwnego, że Bóg tyle na temat języka mówi do nas, prawda? To mówiłem Jan 18 rozdział. 18 rozdział 37. Ewangelii Jana. Wtedy Piłat zapytał go, a więc jesteś królem? Jezus mu odpowiedział, ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mego głosu. Piłat powiedział do niego, cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł nam do Żydów i powiedział do nich, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Cóż to jest prawda? Czy Piłat zapytał o prawdę, bo szuka prawdy? Cóż to jest prawda? Zapytał, a więc jesteś królem? Czasami człowiek zadaje pytanie, ale nie chce odpowiedzi i nie chce nawet wziąć pod uwagę, że to może być właściwa odpowiedź. On tylko mówi. Trzeba uważać. Trzecia sugestia. Księga Jozłego, siódmy rozdział. Od 5 wersetu. Pamiętacie historię, co się wydarzyło w Jerycho, to wiecie, że Bóg dał zwycięstwo w Jerycho, ale Achan wziął to, co było przeklęte, a na następną bitwę to była porażka dla Izraela. A tu jest reakcja Jozłego na tą porażkę w Ai. 5 werset 7 rozdziału. Ludzie z Ai zabili około 36 z nich, ścigali ich bowiem od bramy aż do Szebarim i zabili ich, gdy ci schodzili z góry. Dlatego serce ludu omdlało i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty, upadł twarzą na ziemię przed Arką Pana i leżał tak aż do wieczora. Oni starci Izraela i sypali proch na swoje głowy. Potem Jozue powiedział, ach, Panie Boże, czemu przeprowadziłeś ten lud za Jordan? Czy po to, aby nas wydać w ręce Amorytów na zniszczenie? Obyśmy raczej pozostali za Jordanem. O Panie, cóż powiem, gdy Izrael uciekł przed swymi wrogami. Czyżby czasami pytamy, dlaczego dawne dni były lepsze, bo chcemy w jakiś sposób obwinić Boga? Boże, coś Ty zrobił? Gdzie Ty jesteś? Czemu opuściłeś nas? Czemu nie dajesz? Czemu nie pomagasz? Czemu? Panie Boże, co się dzieje? Dlaczego mi zabrałeś? Dlaczego tego? Czasami to pytanie ma taką motywację, że tak między słowami chcemy obarczyć Bogu winą. Jozue mówi, Panie Boże, czemu przeprowadziłeś ten lud za Jordan? Czemu do tego dopuścisz? Czemu w ogóle tak nas traktujesz? I często tak przynajmniej myślimy. Panie, kiedyś było dobrze, teraz co się dzieje? Co ty robisz? Nie rozumiemy ciebie. Po co? I chyba zgadzamy się, że to nie jest bardzo mądre uwinniać Boga za błędy ludzkie. Nie jest bardzo mądre uwinniać Boga za głupoty ludzkie. Ale czasami czujemy się tak usprawiedliwieni, że mówimy, nie ma opcji, żeby to było moja wina, nie ma opcji, żebym ja mógł coś zmienić, po prostu Bóg musi coś zrobić, bo On wie i nie reaguje. Bóg wie, co się dzieje, On widzi i nic nie robi. Wydaje mi się, że nie tędy droga do pokoju z Bogiem. Ja nie mówię, że Bóg zawsze daje albo zawsze da ci to, co chcesz. Ale jeśli Bóg jest głuchy na twoje prośby, to nie bez powodu. Jeśli Bóg nie reaguje, to nie dlatego, że On jest kapryszny. I na pewno to nie Jego wina. Co mówi psalmista? Psalm 73. Psalm 73. Pierwszy werset. Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela. Jeśli przeczytałeś cały Stary Testament, musisz się zgodzić z tym wersetem. Bóg jest dobry dla Izraela. Może nie, jeszcze nie zrozumiałe, że to oznacza, że jesteś dobry dla ciebie, bo ty i ja zachowujemy się tak jak Izrael. Bóg daje, dziękują, a potem za innymi bogami, potem marudzą, potem odwracają się od Boga, nie uczą swoich dzieci. A później, kiedy jest źle, Panie Boże, co się stało? Czemu opuściłeś nas? Bóg jest dobry dla Izraela. Bóg jest dobry dla mnie i dla ciebie. I nie ma powodu, żebyśmy mówili, Panie Boże, co? Czemu nie działasz? A więc jeśli twoje pytanie na temat dawnych czasów wywodzi się z takiego ducha, żeby obwiniać Boga, nie mów. Lepiej nie mów. Czwarta sugestia. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. I pamiętaj, nie musisz mówić nic, bo Bóg zna twoje myśli. Może nie mówiłeś kiedyś, może nie mówiłeś, Panie Boże, dlaczego ty? A ile razy w sercu mówię, Panie Boże, co robisz? Czemu nie reagujesz? Czemu nie dajesz? Czemu zabierasz? Czemu? Uważaj. Uważaj, bo Bóg zna twoje i moje myśli. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 32. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym nie miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się oddzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Wow! Kiedy czytasz Stary Testament, czasami może mówisz, czemu Bóg dawał im takie niesamowite zwycięstwa? A ja nawet nie mogę z prostym urzędnikiem wygrać niczego, prawda? Co się dzieje? Czemu bywało lepiej? Czemu tamte dni bywały lepsze? Czemu mój dziadek nie miał tych problemów? Czemu ja mam tak ciężko? Jeszcze dalej. Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania. Ponadto kajdani więzienia byli kamienowani, przeżynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie, których świat nie był godny, błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. O tak, było im tak łatwo, a nam jest tak ciężko. Tak? A może zadajesz to pytanie. Jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne? Bo chcesz już się usprawiedliwić, że tobie jest ciężko dopiero. O! Nikt nie wie, jak ja cierpię. O! Mój dziadek miał łatwo. On nie miał klimatyzacji. On nie miał samochodu. Oni musieli pieszo chodzić do kościoła 2-3 godziny na przykład. I tak nie opuszczać. O nie, nam jest ciężko. Nie, my nie możemy tak szybko jeździć, bo już są fotoradary i nie wiadomo. Musimy tak. Nie, nam jest bardzo ciężko. Cierpimy bardzo. Czasami mówimy o tych rzeczach, bo jakoś zapominamy, że nie było im tak łatwo, jak nasza pamięć nam mówi. Albo jak nam oni mówili. Nie mówią nam wszystkiego, prawda? Stare, dobre czasy nie były bez problemów. Bez konfliktów, bez prób, bez ucisku. Każde pokolenie musi nauczyć się żyć tym, co Bóg daje. I wydaje mi się, że nikt nie ma powodu powiedzieć, o, tobie im było łatwiej. Dopiero mi jest ciężko. Jeśli masz małe dzieci, przekonasz się pewnego dnia. Jeśli masz już dorosłe dzieci, może już to odświadczyłeś. I wcale nie podoba nam się, kiedy dzieci już dorosłe mówią, o, tato, mamo, wy nie wiecie, co to jest ucisk. Wy nie wiecie, co to jest co to są problemy w pracy albo problemy z tym czy z tym. Co ty gadasz? Każde pokolenie ma swoje problemy. Ja nie mówię, że wy młodzi nie macie problemów. A nie oszukujmy się. Grzech jest na świecie od początku, od Adama i Ewy. I w każdym pokoleniu były i będą konflikty, problemy, problemy małżeńskie, problemy w pracy, problemy z rządem, problemy z sumieniem. Każde pokolenie ma swoje wyzwanie. I nie mądrze jest zadawać to pytanie po to, żeby tylko się usprawiedliwić, że masz prawo do marudzenia. No, wam było łatwo wychować dzieci, bo nie było smartfonów. Co to oznacza? Czyli wszyscy, co byli przed tobą, nie mieli żadnego problemu z posłuszeństwem twoich dzieci, bo nie było smartfonów? Czasami nie wiem, jak sobie radzicie z swoimi dziećmi w tych czasach. To są inne wyzwania, inne problemy, inne pokusy. Ale nie oszukujmy się. Nasi dziadkowie też musieli powiedzieć nie, nie wolno. Nie wolno oglądać tego programu. Nie wolno czytać takiej książki. Nie wolno z takimi ludźmi chodzić. Nie mogą mieć takiego przyjaciela. A więc, jeśli próbuje się usprawiedliwić, że akurat ty masz naprawdę bardzo ciężko, podczas gdy inni mieli łatwe życie, to nie jest mądre. Byli kamienowani, przeżerani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się owczych i kozich skórach. Nie mam ubrań. Nie wiem, co mam się ubrać. Mam ciężko. Jeszcze mam jedną sugestię. To jest Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bo mam nadzieję, że czasami siedząc sobie z rodzicami albo z dziadkami, zadajesz to pytanie, mówisz, dziadku, powiedz mi, co ty zrobiłeś, kiedy była taka sytuacja? Tato, jak sobie radziłeś z tym problemem? Bo mam podobny problem. Bo widzę, że jakoś dałem sobie radę i szukam odpowiedzi. To jest dobre pytanie moim zdaniem. Nauczy się nie tylko na błędach, ale na doświadczeniach innych ludzi. Nie musimy powtarzać tych samych błędów. Jeśli ktoś już ma odpowiedź, ma pewną mądrość, to jest dobra rzecz. Ale Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 51. To jest końcówka kazania Szczepana. Ostatniego kazania Szczepana, niestety. A więc postanowił iść na całość. I powiedział tak na samym końcu do tych ludzi. Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy.
Czasami to pytanie jest zadawane. Mimo to, że już znamy odpowiedź. Ale nam się nie podoba. Wiemy, co trzeba zrobić. Wiemy, co nasi dziadkowie robili w takiej sytuacji. Wiemy, co należy robić. Znamy Biblię, mamy wskazówki naszego Boga. A propos wychowania dzieci na przykład. A propos harmonii w małżeństwie. A propos harmonii w kościele. Wiemy! Czytam w tym tygodniu jedno z nich, bardzo, bardzo prosta. Niech wszystko się dzieje w miłości. To jest rozwiązanie na wiele rzeczy, nie? Zanim powiesz, zanim zrobisz, zanim odpowiesz, zapytaj sobie, czy to pochodzi z miłości. Ale często znamy odpowiedź, ale nam się nie podoba. Czy tylko chcemy namarudź? Nie wiem, ale znamy odpowiedź. Ile razy mi mówili, że ja wiem, że powinienem być takim dla mojego dziecka. Wiem, że powinienem być bardziej konsekwentny. Wiem, że powinienem wymagać od niego posłuszeństwa. Wiem, że powinnam być poddana mężowi. Wiem, że powinienem kochać żonę. Wiem, ale nie robimy tego. A kiedy pytamy, jak to jest, że moje małżeństwo kiedyś było fajne. Jak to jest, że dzieci innego pokolenia bardziej szanowały dorosłych? Kiedyś nie było problemu, prawdopodobnie, żeby dziecko nie ustąpiło miejsce takiej starszej osobie w autobusie, nie? Kiedyś. Teraz marudzę, nie? Pytanie, czy wiemy, jak to naprawić? Czy uczy swoje dzieci, jak się zachować? Co mówi tutaj Szczepan? Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Kiedy Duch Święty mówi ci, co masz zrobić, żeby poprawić swoje małżeństwo, żeby poprawić sytuację w pracy, żeby poprawić swój charakter, żeby mieć lepszą relację w kościele, żeby w ogóle coś zmienić, a ty mówisz, nie tędy. To za dużo kosztuje. Czy to nie jest sprzeciwianie się Duchowi Świętemu? Ile razy Bóg musi ci powiedzieć? Ile razy Bóg musi mi powiedzieć? A ja mam się dziwić, że kiedyś było lepiej? Kiedy nie chcę robić niczego, żeby było lepiej? Objawienie Jana drugi rozdział. Objawienie Jana drugi rozdział. Kiedyś, zaraz po moim nawróceniu miałem taki zapał. Chciałem czytać Biblię dużo, chciałem głosić Ewangelię wszystkim, chciałem śpiewać non-stop. Modliłem się w co chwilę, Jezus autobusem, czy w pracy, kiedy pracowałem. No kiedyś było fajnie. No i co teraz? Objawienie Jana 2. 4. Tu Bóg mówi do kościoła w Efezie, ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. Często przypominamy sobie, Jak chcesz, żeby małżeństwo było kiedyś, było tak, jak było kiedyś, może spróbujesz zrobić to, co kiedy zrobiłeś. Jeśli miałeś tylko łagodne słowa dla swojej dziewczyny i dla swojej nowej żony, a było fajnie, a może spróbujesz ponownie tylko tak mówić do niej. Chyba nie, chyba to nie jest jakieś wielkie odkrycie, to mówię, nie? Co mówi tutaj? Spełniaj pierwsze uczynki. Tak? Rób to, kiedy zrobiłeś. Kiedy byłeś świeżo nawrócony, co? Dziękowałeś Bogu każdego dnia za dzień, za liście, za bułkę, za kapustę, za wszystko. A teraz wszystko denerwuje. A Bóg mówi, spełniaj pierwsze uczynki. Co się zmieniło? Bóg się nie zmienił. Moja perspektywa, twoja perspektywa może tak, ale Bóg się nie zmienił. Jeremiasz 6 rozdział, już kończę, Jeremiasz 6 rozdział. Niestety czas, chyba zbyt często znamy odpowiedź, a to pytanie jest bezsensowne, bo już mamy odpowiedź. Szesnaście, Jeremiasz. Tak mówi Pan, stańcie na drogach, spójrzcie i pytajcie o stare ścieżki, gdzie jest ta dobra droga i idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz powiedzieli, nie pójdziemy. A więc ponownie widzimy, że Bóg zachęca do tych tak zwanych starych ścieżek. Nie? Mówi, ej, pamiętasz te stare ścieżki? Pamiętasz, kiedy to było dla ciebie najważniejsze? Pamiętasz, kiedy nie miałeś problemu, żeby śpiewać, żeby dać Bogu ze swoich pieniędzy? Pamięta, że nie było ciężko modlić się, że nie było ciężko dzwonić do brata, do siostry i rozmawiać o tym, co Bóg zrobił? Pamiętasz te stare ścieżki? I często jest tak nas i mówimy nie. Nie pójdziemy. Tego nie będziemy robić. Jesteśmy zgorzkniali, sfrustrowani, niewdzięczni, że chociaż wiemy, jak to naprawić, nie zrobimy. To się dzieje w małżeństwie. Ile razy w małżeństwie nie ma tajemnicy. Każda strona wie, o co chodzi i co trzeba zrobić, ale żadna strona nie chcę podjąć tego pierwszego kroku. Często tak między braćmi w kościele. Wiemy, co trzeba zrobić. Nie! Nie pójdę. Nie przeproszę. Nie wybaczę. Nie zrobię tego. Dobra. Ty zdasz Bogu rachunek. Ale wtedy nie pytaj, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż te obecne. Jeśli znasz odpowiedź, znasz rozwiązanie, a nie chcesz tego zrobić. Jest jeden fragment, Mateusz 5:44. Może czujesz się usprawiedliwiony? Bo to, co się dzieje, to jest nie fair. Jest też może nawet na 100% bez winy. Może masz problemy w pracy, może masz problem z urzędnikiem, złym, a jesteś czysty. Ale jest jedna, przynajmniej jedno niebezpieczeństwo, kiedy się dzieje tak w życiu człowieka, kiedy człowiekowi się wydaje, że wszyscy dookoła są nieuczciwi, niewdzięczni, niedobrzy, jest pokusa, żeby taki stać się takim samym człowiekiem. No oni są nieuczciwi? Po co mam ja być uczciwy? Tak mnie traktują, a więc ja tak sam będę traktować. Ale Chrystus chyba tak nic nas nie nauczył, żeby oddawać złem za zło, prawda? Mateusz 5:44. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. On mówi o sytuacjach, kiedy człowiek jest, powiedzmy, czysty, bez winy. On jest prześladowany, wyrządzono mu zło, jest nienawidzony i mój Bóg miłować, mówi błogosławić, dobrze czynić i modlić się. Znasz odpowiedź? Znasz rozwiązanie? Jak masz reagować w danej sytuacji? Jeśli bardzo źle, okej. Okay. Źle traktują cię? Bywa. Ale jak masz postępować? Nawet w takim przypadku miłować, dobrze czynić, błogosławić, modlić się za tych ludzi. Jeśli nie chcesz tego robić, nie pytaj, jak to jest, że dawne czasy są lepsze niż obecne. Bo to nie jest szczere pytanie. Szukasz rozwiązania? Dzięki Bogu. Zadaję pytanie sobie, co mam zrobić, żeby było lepiej? Okej. Okay. Ale jeśli nie, lepiej bądź cicho. Dopóki nie będziesz szczerze szukał tego rozwiązania. Amen. Postańmy, będziemy się modlić. Jeśli jesteś dzisiaj z nami i pytasz, jak to jest, że inni mają radość życia cały czas, a ja nie mam tego. A może brakuje ci tego źródła radości Jezusa Chrystusa? On umarł na krzyżu, abyś miał nie tylko radość, ale zbawienie wieczne. I przez Niego możesz mieć i życie wieczne, i nawet radość w tym życiu. Jeśli chcesz wiedzieć o tym więcej, to zapytaj nas po nabożeństwie. Amen.